Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Czego Ty chcesz? Te słowa utkwiły mi w moim umyśle po obejrzeniu filmu, komedii, w której chyba coś tam się sprzęga, chłopaki. W komedii, w której w którymś momencie, kulminacyjnym momencie żona wypowiada te słowa do swojego męża. Czego ty chcesz? To nie tylko film, ale rzeczywistość też jest taka, że wypowiadamy te słowa regularnie, albo przynajmniej myślimy i wypowiadamy je w różnych konstelacjach. Możemy mówić na przykład, no ale czego ty chcesz? Albo możemy pytać się, czego ty naprawdę chcesz? Czego tak naprawdę chcesz? Albo też, czego chcesz? I nie tylko mówimy te słowa do innych, ale też inni wypowiadają te same słowa do nas. No bo taka jest nasza rzeczywistość. Jeżeli żyjemy w relacjach z innymi ludźmi, a tak jest, to w kontekście tych relacji droga w relacjach jest zawsze dwukierunkowa. Czy to są relacje rodzinne, czy sąsiedzkie, czy biznesowe, czy uczelniane, to zawsze jesteśmy my i jest ta druga strona i w relacjach albo informujemy się o czymś, albo przekazujemy swoje przekonania, albo też wyrażamy swoje potrzeby. Nie tylko my to robimy, ale też inni robią to dokładnie to samo w stosunku do nas. Powiem wam, że usiadłem w minionym tygodniu i zacząłem się zastanawiać wieczorem przy kubku herbaty w ręku, ile razy ja mówiłem te słowa do innych i ile razy inni mówili te słowa do mnie w różnej formie. Ile razy ja komunikowałem innym, czego tak naprawdę chcę i ile razy inni, moja żona i wszystkie inne osoby, na które się natknąłem w minionym tygodniu, komunikowali to do mnie. Trudno mi było to policzyć, nie udało mi się policzyć, ale nie byłbym zdziwiony, gdyby się okazało, że to, co ja mówiłem innym, komunikowałem to znacznie częściej niż inni do mnie. Ciekawe pytanie, czego chcesz? Ludzie coś tam chcą od ciebie, ty coś chcesz od innych, ale nie wiem, czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad tym, czego chce Bóg. Prawda Bogu jest taka, że jeżeli Bóg jest takim, jakim się nam objawia, to oznacza, że nie mamy nic takiego, co moglibyśmy Bogu dać. To znaczy, że Bóg jest tym, który sam o sobie mówi, że jest wszystkim. Daje nam wszystko. Wszystko, kim jesteś i wszystko, co masz, jesteś dzięki Bogu i masz od Boga. Nie ma nic takiego, co my moglibyśmy sami wykrzesać dzięki własnym zdolnościom. To jest Boże błogosławieństwo od początku do końca. Bóg daje nam życie i tchnienie i wszystko, mówi Paweł. Ale ten sam Bóg, który daje nam życie i tchnienie i wszystko, jest też Bogiem, który dając nam to wszystko, jednocześnie uzdania nas do czegoś i w kontekście tych zdolności, które nam daje, ma pewne oczekiwania wobec nas. Są różne miejsca w Biblii, gdzie można poczytać o tym, czego tak naprawdę chce Bóg, ale ja chciałbym się skupić dzisiaj na jednym, właśnie na tym tekście, który Artur przeczytał z listu Pawła do Kolosa. Paweł w momencie, kiedy pisze ten list, siedzi w areszcie domowym, wynajmuje mały pokój na trzecim piętrze, jest przykuty łańcuchem do żołnierza przez 4 godziny. Po 4 godzinach ten żołnierz jest zwolniony ze służby, przychodzi inny żołnierz i skuwa się z Pawłem łańcuchem i tak co 4 godziny żołnierze się wymieniają. Strażnicy przyglądają się Pawłowi, przysłuchują się tym wszystkim rozmowom, które toczą się w tym wynajmowanym małym pokoiku na trzecim piętrze. Rozmowom, które Paweł odbywa z tymi, którzy są blisko niego wtedy, czyli z Tymoteuszem, z Epafrasem, który właśnie dotarł, z Łukaszem, z Markiem, ale też z wieloma innymi. I te rozmowy są takie monotematyczne, wyobrażam sobie, bo one oscylują wokół istoty życia, prawdziwości życia, wokół nowego życia, które Bóg daje człowiekowi i wokół tego, do czego Bóg tak naprawdę uzdalnia ludzi. Wielu mogło się przysłuchiwać tym rozmowom, mogli się przysłuchiwać, jak Paweł z tego aresztu więziennego pisze 4 listy. I jednym z tych listów jest właśnie list do takiej wspólnoty podobnej do naszej. list do wierzących w Kolosach. Większość tych ludzi jeszcze niedawno tak naprawdę nic nie wiedziało o prawdziwym, żywym Bogu. Najwyraźniej Epafras, bliski współpracownik Pawła, głosił im radosną nowinę, także oni rzeczywiście uwierzyli. Dlatego Paweł zaczyna swój list od podziękowania i dziękuję za nich i mówi, dziękuję za to, że staliście się świętymi, to znaczy oddzielonymi, to znaczy przeznaczonymi przez Boga do zupełnie innego życia, diametralnie odmiennego od tego życia, jakie do niedawna prowadziliście. Staliście się świętymi, ale też staliście się wierzącymi, albo można by to oddać wiernymi. Tak to mój przekład oddaje. Staliście się wiernymi. Kiedy Paweł mówi o wierności, to ma na myśli nie tylko mentalne zrozumienie czegoś, ale ma na myśli ich życie, że ono w momencie, kiedy Bóg ich zbawił, dał im ratunek, oddzielił ich do nowego życia, to uzdolnił ich do tego, żeby oni wiernie kroczyli za Jezusem. I dalej Paweł mówi, że ta wiara uzdolniła ich do tego, żeby okazywali miłość. I powiem wam, że czasami denerwuje mnie Paweł, kiedy tak precyzyjnie mówi o tym, o czym mówi, ponieważ tutaj mówi o tym, że Bóg ich uzdolnił do tego, żeby okazywali miłość wszystkim, bez wyjątku. Mógł to pominąć. Myślę sobie, Paweł, po co to dodałeś? Wystarczyło, żebyś powiedział miłość, ale że już tak wszystkim, nie wiem po co to. No ale tak napisał. Miłość, do której uzdalnia ich działanie Ducha Świętego, którego mają. I wreszcie ta wiara, którą mają i miłość do ludzi sprawia i ich zaufanie wobec Boga sprawia, że mają, że żyją nadzieją. Nadzieją w biblijnym znaczeniu tego słowa. Tak naprawdę nadzieja, której warto się uchwycić, bo to nie jest nadzieja na zasadzie może coś się wydarzy, a może nie, no nie wiem, mam nadzieję, że tak, ale raczej to jest z biblijnej perspektywy nadzieja jest pewnością tego, czego nie widzimy i czego się spodziewamy. Zupełnie inna nadzieja. Nadzieja, kiedy ja się kurczowo chwytam Bożych obietnic i myślę sobie, Bóg był wierny w tym wszystkim, co powiedział do tej pory, to oznacza, że będzie wierny we wszystkim, co jeszcze się nie spełniło, na co jeszcze czekam. To jest moja nadzieja. Nadzieja, którą pewien biblista fajnie określił, powiedział, to jest nadzieja, która otwiera drzwi tam, gdzie rozpacz ją zatrzasnęła, zamienia problemy w możliwości do wykorzystania, wymienia strach na odwagę, a sceptycyzm w wiarę. To jest nadzieja, która pochodzi od samego Boga i zasadza się na Bożej obietnicy. Trzy ulubione słowa Pawła. Wiara, miłość i nadzieja. Paweł powtarza te słowa w kilku innych miejscach w swoich listach. Wiara, która rodzi działanie, miłość, która pobudza nas do tego działania i nadzieja, która inspiruje nas do wytrwania w tym działaniu. Ale wiesz co, to nie jest tylko list do wierzących w Kolosan wczoraj, dawno temu, daleko stąd. Bo to jest też, to są słowa kierowane do nas. To znaczy, że to, co jest, to jest to, co oni mieli, ale to jest też to, co każdy z nas ma. Każdy z nas może, każdy z nas potrafi. Mamy wiarę, możemy dzięki niej mieć nadzieję. Potrafimy kochać, bo Chrystus nas do tego uzdalnia przez swojego Ducha Świętego. Uzdalnia nas do tego, żeby mieć w kontekście tej nadziei też wydawać owoc. Tak było wczoraj, ale tak też jest dzisiaj. Nie tylko tam, ale i tutaj. Tak jest wszędzie, na całym świecie, bo taka jest Ewangelia. Kiedy Paweł głosił Ewangelię, to był świadomy tego, że ogłasza ludziom coś, co jest w stanie zmienić ludzkie życie. Dlatego kiedy Paweł mówi w swoim innym liście do Rzymian, że Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego człowieka, to ma na myśli to, że jest efektywna, że jest w stanie zrobić to, do czego Bóg ją przeznaczył. Jest w stanie zmienić ludzkie życie. Nie byłem zaproszony na wczorajszą konferencję dla kobiet, znaczy byłem tam na początku i byłem na końcu. To jest zrozumiałe, to była konferencja dla kobiet, z myślą o kobietach, doroczna. O ile pamiętam, miała się odbyć raz tylko ta konferencja 18 lat temu i później panie zdecydowały, że zrobią kolejny raz i kolejny i tak już 18 razy, to była 18 z kolei konferencja. Średnia udziału to jest od 250 do 400 ponad osób, kobiet, które biorą udział i co roku są takie historie kilkunastu albo i więcej kobiet, które decydują się tego dnia położyć swoją nadzieję w Chrystusie i zawierzyć Mu swoje życie. I domyślam się jedynie, że te ludzkie życia, które są przemieniane, są tak różne, że już bardziej różnymi nie mogą być. różne osoby z różnym bagażem doświadczeń, z różnych domów, z różnych kontekstów, z różnymi przekonaniami, po przejściach większych czy mniejszych, a jednak to, co je wszystkie łączy, to to, że w którymś momencie Duch Święty porusza ich sercami do takiego stopnia, że wychodzą na środek i mówią tak, ja chcę oddać Tobie swoje życie. I to nie jest dlatego, że same z siebie są w stanie to wykrzesać, ale dlatego, że to Bóg jest tym, który okazuje nam łaskę, dając nam zupełnie nowe życie, życie, które jest zdolne do kochania innych i do życia w taki sposób, który się Bogu podoba. O tym Paweł mówi w pierwszych 8 wersetach swojego pierwszego rozdziału i myślę sobie o tym, że w zasadzie Paweł mógłby tutaj skończyć. Mógłby postawić kropkę nad i, odłożyć swoje pióro, przynajmniej zaoszczędziłby trochę na materiałach biurowych, które nie były tanie w tamtych czasach. Zawsze by się przydało do napisania kolejnego listu, a jednak Paweł, apostoł Paweł dalej kontynuuje swój list i pisze w tym liście, że jest coś, czego on nie może przestać, nie potrafi przestać. Paweł nie może przestać modlić się za tych, do których pisze swój list. Wiesz, kiedy myślę o Pawle, to jestem przekonany, czytając te wszystkie jego listy, czytając, co się działo w pierwszym kościele we wczesnym chrześcijaństwie, że był człowiekiem czynu, że był człowiekiem działania. Był przeświadczony, że Bóg powierzył mu Ewangelię po to, żeby tę Ewangelię, dobrą nowinę rozgłaszał dalej. Dlatego przewędrował, niektórzy szacują, 16 tysięcy kilometrów, większość pieszo, czasami na grzbiecie osła, czasami statkiem, w różne zakątki ówczesnego cesarstwa po to, żeby komunikować tę Ewangelię, o której był przekonany, że jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Nawet w którymś momencie Paweł powiedział, biada mi, jeśli bym nie głosił tej dobrej nowiny, bo to jest to, co mi dał Bóg. Ale myślę, że drugą stroną tej samej monety, tego działania Pawła, były jego modlitwy. Paweł regularnie modlił się o ludzi, do których pisał. Był człowiekiem czynu, ale też był człowiekiem modlitwy. I w tych modlitwach nie był sam. Kiedy pisze list do wierzących w Kolosach, to Tymoteusz jest razem z nimi. Paweł mówi, my razem modlimy się o was. Regularnie, wiernie, konkretnie, ciągle. Ciągle prosimy Boga i ciągle się do Niego zwracamy w modlitwach. Wiesz, nie wiem, co myślisz, kiedy ja mówię słowo modlitwa. Ale być może tak to jest, że większość naszych modlitw do Boga, większość naszych próśb zanoszonych do Boga dotyczy dobrego zdrowia, uwolnienia od choroby, bezpieczeństwa w podróży, dobrej pracy, powodzenia na egzaminach, emocjonalnych potrzeb naszych dzieci, uzyskania kredytu. I lista jest długa i można by dodawać jeszcze do tej listy. To nie jest złe, kiedy przejmujemy się na tyle swoim życiem i życiem tych, którzy są najbliżej nas, że się o siebie i o nich w taki sposób modlimy. Nie jest złe, kiedy czasami modlimy się też o innych, którzy są trochę dalej od nas. I w danej chwili, kiedy się modlimy o nich, znajdują się w wyjątkowej potrzebie. Ale tak sobie myślę, jeżeli nasze modlitwy nie wykraczają dalej i nie sięgają głębiej poza nasze własne potrzeby, to jak to powiedział pewien kaznodzieja, stajemy się zaściankowi i zamknięci w sobie. Jeżeli nasze modlitwy oscylują wokół namacalnych potrzeb, naszych własnych potrzeb, to może się stać formą duchowego egoizmu ubranego w pobożną oprawę. Dlatego Paweł, kiedy się modli, to w swojej modlitwie idzie dalej, idzie głębiej i modli się o relacje. To jest modlitwa o napełnienie. Paweł modli się, aby byli napełnieni i zwykle, wiecie, to określenie napełnienie pojawia się albo jest kojarzone z działaniem Bożego Ducha Świętego. Bycie napełnionym Duchem Świętym, bycie pełnym Ducha Świętego. Tak, o tym słowo mówi. To jest określenie, które się wielokrotnie powtarza. Ale ciekawe, że Paweł używa tutaj tego słowa napełnienie w kontraście do ludzi, którzy zaczęli zagrażać albo byli przekonywali wierzących w Kolosach, że to, co mają, to nie wystarczy. Że muszą ładnie się odpowiednio ubierać, muszą odpowiednio się zachowywać w odpowiednim miejscu, muszą odpowiedni dzień święcić, muszą uważać na jedzenie, co jeść, a czego nie jeść i tak dalej. Bo ta ich Ewangelia nie jest taka właściwie pełna. Ma takie braki. I w kontekście tych wyzwań Paweł modli się o pełnię dla swoich, dla wierzących w Kolosach, ale też odnosi się tutaj do Boga, który napełnia o to, żeby Bóg napełnił ich poznaniem Jego woli, swojej woli we wszelkiej duchowej mądrości i rozeznaniu. I znowu, kiedy mówimy o Bożej woli, to my często, myśląc o Bożej woli, mówiąc o Bożej woli, mamy tendencję myśleć kategoriami przyszłości. Jaka jest Boża wola na przyszłość dla mnie? Ale Paweł tak naprawdę ma na myśli tu i teraz. I chodzi mu o to, żeby ich umysły i nasze, mój umysł i twój umysł, żeby były dostrojone do Bożej woli ku pełnemu zrozumieniu tego, czego Bóg pragnie dla nas dzisiaj. Abyśmy wiedzieli, co jest ważne w życiu z duchowej perspektywy. Duchowa mądrość i zrozumienie stanowią Boży sposób na poznanie Jego woli. Albo inaczej, wiedza lub poznanie Bożej woli składa się z całej duchowej mądrości i zrozumienia. I to jest ciekawe, bo Paweł zwraca się do ludzi, których nigdy nie poznał osobiście, do wspólnoty, której sam nie założył. Traktuje ich jednak jak swoje duchowe dzieci. Modli się o nich, żeby ich umysły były dostrojone do Bożej woli ku pełnemu zrozumieniu tego, czego pragnie Bóg. Ale Paweł nie ogranicza się jedynie do świadomości, bo Pawłowi zależy na życiu, które jest wypadkową świadomości. Chodzi o to, by naszej odnowionej świadomości towarzyszyło nasze praktyczne życie chrześcijańskie. Po to, żebyśmy oni i my mogli postępować w sposób godny Pana. To znaczy postępować w taki sposób, że Bóg odbiera sobie przez to chwałę. To się Bogu podoba. To jest to, co Bóg akceptuje. I znowu myślę sobie, Pawle, po co ty to tak piszesz precyzyjnie? Bo kiedy mówi o oddawaniu Bogu chwały, to mówi, abyśmy mogli się podobać Bogu we wszystkim. We wszystkim. To znaczy w całym moim życiu, we różnych kontekstach, w różnych sferach mojego życia. Prywatnym, osobistym, zawodowym, rodzinnym, urlopowym, jakimkolwiek kontekście. Paweł mówi, Pawłowi zależy na tym i o to się modli. Żebyśmy postępowali w taki sposób, że to się Bogu podoba. Dalej mówi, abyśmy wydawali owoc. No i znowu jestem zły na Pawła, bo po co to dodaję? Wydawać owoc, wystarczy, powiedziałby, wydawać owoc, a on mówi, wydawać owoc w każdym dobrym czynie. Abyśmy wzrastali w poznanie Boga. Trochę takie zamknięte koło, bo kiedy poznaję Boga, to żyję dla Niego. Kiedy żyję dla Niego, to chcę Go jeszcze bardziej poznać, a kiedy Go bardziej poznaję, to chcę jeszcze bardziej żyć dla Niego. Wiesz, ja mam taką nazwę na to. Nazywam to radykalnym chrześcijaństwem. Albo inaczej, biblijnym chrześcijaństwem. Chrześcijaństwem, którego autorem jest Bóg, bo On nie tylko daje nam zupełnie nowe życie, ale też uzdalnia nas do wydawania owocu, wszelkiego dobrego owocu dla Niego w codziennym życiu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, jeżeli wchodzicie na naszego Facebooka, to tam się pojawił taki plakat z tytułem tej serii czterech nauczeń, które dzisiejsze i trzy kolejne odnoszące się do różnego rodzaju modlitw Pawła, ja nazwałem to niebezpiecznymi modlitwami. To jest niebezpieczna modlitwa. Bo to jest modlitwa, która wymaga odwagi z naszej strony. Kiedy się modlę, Panie Boże, pomóż mi, daj mi pełne zrozumienie Twojej woli. Nie tylko zrozumienie, żebym ja pojął to swoim umysłem, ale też w ślad za tym, żebym żył właściwym życiem, żebym wydawał wszelki możliwy owoc. Niebezpieczna modlitwa, bo trzeba mieć odwagi, żeby się w ten sposób modlić, ale też niebezpieczna modlitwa, bo kiedy się modlisz do Boga szczerze, autentycznie, to wiesz co? Bóg jest tak niesamowitym Bogiem, że On to zrobi. On zrobi to, o co Go prosisz. Pytanie tylko, czy my chcemy się w taki sposób modlić. Wiesz, ja nie sądzę, żeby Paweł i Tymoteusz, którzy się o to modlili dla wierzących w Kolosach, żeby modlili się o coś, czego sami nie mieli albo czego sami nie pragnęli. To byłaby obłuda. Jeżeli sam się o to modli dla wierzących w Kolosach, to znaczy, że albo sam tego pragnął z Tymoteuszem, albo też widzieli to, mieli pragnienie i widzieli, jak Bóg ich zmienia i używa w niesamowity sposób i tego samego chcieli dla tych, do których pisali. To są niebezpieczne modlitwy, bo to się może zadziać. Życie w sposób godny Pana, podobanie mu się we wszystkim, wydawanie wszelkiego dobrego owocu, wzrastanie w nim. I zachęcające w tym wszystkim, kochani, jest to, że to nie my wydobywamy z głębi naszego człowieczeństwa życie do życia, ponieważ Paweł w końcówce tego swojego fragmentu mówi o tym, że Chrystus jest tym, który to czyni w nas i przez nas. Paweł zaczyna ten swój list od odniesienia do tego, że ci, do których pisze, są w gronie świętych i wiernych, a kończy tą modlitwę słowami, że jest ci, do których pisze i też my jesteśmy wspomagani wszelką mocą. A więc Bóg nie tylko oczekuje od nas, że będziemy we wszystkim mu się podobali, wydawali owoc w każdym dobrym czynie, ale też wspomaga nas. I znowu, Paweł, dzięki za to słowo, przynajmniej tutaj ono jakoś leży nam bardziej na sercu, bo Paweł mówi, Jezus wspomaga cię wszelką mocą. A więc najpierw mówi o tej miłości do wszystkich, tak? Mówi o tym wszelkim dobrym czynie i fajnie, że jest przynajmniej na tyle konsekwentny, że w tym wszystkim to jest to, czego Bóg oczekuje od ciebie, to jest to, do czego cię Bóg uzdania i chcesz, żebyś wiedział, że On wszelką swoją mocą czyni to możliwym w twoim życiu. I myślę, że kiedy Paweł to pisał, bez wątpienia miał w tle swojego umysłu wyzwania, przez które przechodzi ci, do których pisał. I zachęcam cię, bo kiedy zrobisz sobie taki czas z Panem Bogiem i trochę poczytasz o Kolosach więcej i o tej wspólnocie, która, śmiem twierdzić, była bardzo podobna do naszej wspólnoty, to zorientujesz się, że ich problemy wcale nie były inne od naszych. I ich wyzwania wcale nie były inne od naszych. Żyli dawno temu, 2000 lat temu, ale zmagali się z tego samego rodzaju problemami i wyzwaniami. Mieli te same radości i te same smutki, które są naszym udziałem dzisiaj. Epafras, kiedy dotarł do Pawła, do Rzymu, do tego aresztu domowego, to wszystko mu opowiedział. Dlatego Paweł wiedział wszystko. My tak naprawdę nic o tym nie wiemy, ale wiemy, że to były podobne wyzwania do naszych. Warto pamiętać, że nasze życie tutaj jest przedsionkiem do życia tam. Życia z Ojcem Światłości, który Paweł kończy swoją modlitwę, który jest tym, który wyrwał nas z tyranii ciemności. I modlitwa Pawła rozpoczyna się i kończy takim radosnym dziękczynieniem. Paweł dziękował za nich, chciał też, żeby oni dziękowali za niego. Dziękował za dziedzictwo, za światło, za królestwo, którego uczestnikami stali się, do których pisał, i za odkupienie i przebaczenie. Nie mogę nie myśleć o Bogu, jako Bogu, który jest specjalistą, który się specjalizuje w przemienianiu ludzkiego życia. Robił to wczoraj i robi to dzisiaj i robi to ciągle, niezmiennie. Zaszczepia wiarę, zaszczepia nadzieję i miłość w życiu każdego człowieka, który przyjdzie do Niego, wyznając Mu wszystko to, kim jest i to, co zrobił. Dokładnie to zrobił w życiu pewnego Afroamerykanina, którego imienia nawet nie pamiętam, ale poznałem go w 2004 roku, 20 lat temu. Byłem wtedy na pobycie naukowym poza krajem i siedząc obok tego wielkiego człowieka, dosłownie metr od niego, nie mogłem, po prostu byłem zadziwiony tym, co słyszałem. To był człowiek, który się jako nastolatek związał z jednym z gangów w Chicago. Wiecie, kiedy siedziałem obok niego z moimi delikatnymi dłońmi, wydawało mi się, że są duże, ale jak patrzyłem się na jego dwie dłonie, które były jak dwa bochenki chleba, to myślałem, trochę ma większe te dłonie niż ja. Dłonie, które, jak sam mówił, regularnie kiedyś lądowały na twarzach bezbronnych ludzi. Dłonie, o których sam powiedział, że kiedyś ściskały magnum kaliber 45, teraz te dłonie trzymały w ręku Pismo Święte. Siedziałem obok niego i nie mogłem uwierzyć, że to jest człowiek, dla którego kiedyś codziennością były rozboje, haracze, wymuszenia, kradzieże i przemoc z użyciem broni. A teraz siedział obok mnie i opowiadał o prowadzonej przez siebie służbie więziennej i o tym, jak mówi ludziom w więzieniu o Jezusie i o tym, że Jezus chce im dać wiarę i miłość i nadzieję. Ten czarnoskóry chłopak nie miał dobrego dzieciństwa. Wychowywał się bez ojca. Mama sobie zupełnie nie radziła z jego wychowaniem. Bardzo szybko wybył z domu. Ale dzięki Bogu za to, że postawił na jego drodze ludzi, którzy z miłością mówili mu o tym, że Jezus jest w stanie zmienić jego życie. Podoba mi się to, co kiedyś zasłyszałem. Jeśli trochę deszczu wyprostuje łodygę, to trochę miłości może zmienić całe życie. On dostał nawet więcej niż trochę miłości. Doświadczył tej miłości i dlatego, że jej sam doświadczył, to dlatego chciał się dzielić tą miłością z innymi. Okazywać ją innym. Ale wiesz, to ja nie chcę mówić o nim, bo chcę na koniec powiedzieć o tobie i zachęcić cię. Posłuchaj, jesteś tym lepszy niż myślisz. Jesteś tym lepszy niż myślisz. Nie dlatego, że jesteś tak wspaniały, ale dlatego, że naprawdę Bóg jest w stanie cię uzdolnić do niezwykłych rzeczy na Jego chwałę. Bo tak jest nasz Bóg. On się specjalizuje w trudnych sytuacjach, w trudnych przypadkach. A więc, skoro dostałeś nowe życie dzięki Chrystusowi, to żyj tak, by podobać się Bogu. Ciągle wdzięczny za to, że stałeś się częścią Jego Królestwa. I za to Ci, Panie, chcemy dziękować. I tak też chcemy żyć, Panie. Pomagaj nam, proszę, w tym. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.